Dzień dobry, jest 9.34 w Radiu Gdańsk. Pora, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się na morzach i oceanach. A naszym pierwszym gościem jest Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W całej Europie, na całym świecie mamy gwałtowne zahamowanie produkcji przemysłowej, kryzys, który nie wiadomo kiedy w Europie czy Stanach Zjednoczonych się skończy. Jak się wydaje, Azja najgorsze ma już za sobą, nawet odblokowano samo miasto Wuhan. Natomiast czy my dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to, co się dzieje od 2 miesięcy na świecie, wpłynie na rynek stoczniowy? Przypomnijmy, to jest rynek, który ma za sobą kilka kryzysów w ostatnich latach. Na Dalekim Wschodzie bardzo mocne tendencje dołączenia do wsparcia państwa. A jak ten rynek stoczniowy może wyglądać w najbliższych latach?
Panie redaktorze, ja myślę przede wszystkim o tym, że nie powinniśmy kojarzyć rynku stoczniowego w Polsce z tym, co podają światowe raporty typu Clarkson czy inne, które koncentrują się tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie. Myśmy już jakiś czas temu w Polsce znaleźli swoje nisze rynkowe, które no, jesteśmy w nich mocni, a niekoniecznie wchodzą w te nisze rynkowe firmy z Dalekiego Wschodu.
Jaki to może być przykład takiej niszy?
Takie nisze rynkowe są na przykład jednostki rybackie w tej chwili na potrzeby Europy, które robimy i których produkcja zupełnie przyzwoicie sobie w tej chwili radzi. Czy na przykład jednostki dla Norwegii, także były te jednostki Expedition, tak, do pływania w rejonach arktycznych. Również promy krótkiego zasięgu, nie mówię tutaj o wycieczkowcach, ale mówię o promach, które niezależnie od sytuacji z koronawirusem no, będą potrzebne, dlatego że ludzie muszą prowadzić wymianę towarową i wymianę osób. Ale także, i tu jest pewien niepokój, jesteśmy dostawcami do sektora cruiserów, wycieczkowców, który w Europie rozwinął się naprawdę bardzo mocno i zamówienia przekraczają 60 miliardów dolarów. Sporo z tych prac jest robionych także w stoczniach w Polsce, ale tu się pojawia pewien niepokój.
Właśnie wiadomo, że ta branża turystyczna może zostać, no, może być najgłębszy kryzys, jeżeli chodzi o wycieczkowce, o branżę turystyczną. Takie były już informacje z Włoch, tam jest stocznia Fincantieri, znana światowa potęga właśnie w budowie wycieczkowców. Tam w marcu w ogóle zawieszono jakiekolwiek działania produkcyjne. Czy Włochom łatwo będzie wrócić do tej bieżącej pracy, a Fincantieri to przede wszystkim te właśnie wycieczkowcy.
Panie redaktorze, chociaż nie tylko. Znowu pewne uzupełnienie, które niestety umyka gdzieś w mediach i w informacji publicznej. Już kilka lat temu, bo takim znanym liderem w budowie jednostek wycieczkowych to jest stocznia Meyerwerf, czy w Papenburgu, czy w Turku w tej chwili nowy oddział. I to jest wieloletnie działanie, współpraca z polskimi firmami czy Francuzi. I już parę lat temu właśnie między innymi pan Majer, którego miałem przyjemność osobiście poznać, zgłaszał pretensje w stosunku właśnie do Fincantieri, bo prawie 3/4 kontaktów, które oni przejęli, podpisali na budowę jednostek typu wycieczkowce, podzlecili do Chin. Myślę, że to też jest jeden z powodów, dlaczego właśnie w tym rejonie Włoch rozpoczął się pandemia koronawirusa, bo bardzo silne kontakty biznesowe, bardzo silna współpraca i dostawy stamtąd. Wydaje mi się to dosyć niedziwne, że musieli zatrzymać produkcję, dlatego że opierali się głównie na tym, co się dzieje w Chinach. Natomiast stocznia Meyer pracuje głównie w oparciu o dostawców europejskich, między innymi polskich, i tam produkcja w tej chwili odbywa się. Zresztą wszystkie polskie stocznie w tej chwili pracują, no nie powiedzmy na takiej sytuacji jak w normalnej sytuacji, ale pracują. I tutaj z wielkim uznaniem dla naszych przedsiębiorców, którzy uważam, że są bardzo silnie zahartowani właśnie w takiej walce konkurencyjnej i potrafią szukać rozwiązań na trudne czasy. Jakie są rozwiązania w tej chwili? Ano między innymi na przykład dublowanie zespołów. W przypadku, gdyby na przykład ktoś z pracowników okazał się zainfekowany, to musi cały zespół podlega kwarantannie, w związku z czym ten zespół musi być i drugi, który tą samą robotę mógłby wykonać. Następna rzecz, wprowadzenie tam, gdzie była powiedzmy jedna zmiana, dwie zmiany czy trzy zmiany, po to, żeby rozgęścić możliwości spotykania się ze sobą ludźmi. To są w tej chwili procedury, które już polscy przedsiębiorcy wprowadzili w przemyśle stoczniowym i skutkiem tego jest to, że pracujemy. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że nie patrzmy, bo kryzys się kiedyś skończy, a gospodarka zamrożona i co wtedy, tak? W każdej firmie są ludzie, w każdej firmie są rodziny tych osób. Każdy oczekuje, że musi mieć środki do życia.
Wyglądają takie środki bezpieczeństwa na przykładzie Stoczni Christ? Myśmy rozmawiali w naszej audycji dokładnie o tej porze, dokładnie tydzień temu. Rzeczywiście to budziło duże uznanie, w jaki sposób tą pracę tam zorganizowano i ta praca trwa. A właśnie skoro przechodzimy do tego, że trzeba będzie wrócić na normalne tory. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, jak może wyglądać ten rynek stoczniowy, układ sił w produkcji statków i okrętów też, bo to jest ważny element, po kryzysie w ciągu kilkunastu miesięcy? Co może się wydarzyć?
Zamiast grybania, to za chwilkę do tego się odniosę, ale ja bym powiedział tu i teraz, bo to jest dla nas ważniejsze. To, co zgłaszają w tej chwili pracodawcy przemysłu stoczniowego i warto o tym powiedzieć administracji rządowej. Przede wszystkim to są kwestie związane na przykład z uruchomieniem preferencyjnych linii kredytowych. Dlaczego? Dlatego, że kontakty stoczniowe są wielomiesięczne, czasami nawet powiedzmy dwuletnie. Dzisiaj tego nie widać, ale za chwilę będzie potrzebne wypełnienie pewnego zapotrzebowania na cash, na gotówkę, ponieważ
chodzi o utrzymanie płynności po prostu,
tak? Dokładnie tak. I to jest istotna rzecz, żeby taki preferencyjny, wieloletni kredyt przygotować i na przykład na warunkach takich, że jeżeli utrzymujemy załogę, na przykład 3/4 załogi, to część zostanie tego zwolniona. Druga rzecz, istotna bardzo rzecz, bardzo ważna. Uprawnienia dla pracowników obsługi środków transportu bliskiego, suwnicowi, podsuwnicowi, wózki widłowe i tak dalej, spawacze, przedłużenie automatyczne certyfikatów, bo jeżeli tego nie będzie, to mimo dobrej woli będzie trzeba zatrzymać produkcję. To jest apel, tak jak na przykład zrobiono dla kierowców czy dla strażaków, musi to być dla uprawnień odnośnie środków transportu bliskiego. Trzecia rzecz, warto o tym wspomnieć. W części sektorów są obcokrajowcy, którzy tam potracili pracę. My potrzebujemy pracowników. Być może gdyby te pozwolenia nie przypisywać tylko do konkretnego zakładu pracy, ale rozszerzyć. To są te elementy.
A czy ze wstępnej oceny, czy jest nadzieja, że w jakimś zakresie te wasze postulaty znajdą uznanie, czy jest zrozumienie dla tego, czego oczekuje branża okrętowa
jako
w Polsce?
Jako Polskie Forum Technologii Morskich wysłaliśmy takie informacje do central pracodawców, ale także bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dostaliśmy odpowiedź na zasadzie takiej, proszę to uszczegółowić, to znaczy podać przepisy, które są w tej chwili i podać, jakie zmiany byśmy chcieli do tego wprowadzić. Stąd prowadzę konsultacje z naszymi firmami, z radcą prawnym panem Mateuszem Romowiczem, który też jest członkiem naszego związku i spróbujemy znaleźć właśnie takie szczegółowe przepisy, żeby to podać, żeby mogły zostać wprowadzane, nie wiem, pewnie w drugim rzucie tarczy antykryzysowej już nie, ale w trzecim czy w kolejnych. To powinno zostać wprowadzone. No, ta kwestia uprawnień dla pracowników transportu bliskiego to jest bardzo ważne. To nie jest kwestia...
A jednocześnie dzisiaj, powiedzmy ale szczerze, wydaje się względnie proste. I panie prezesie, no już na koniec naszej rozmowy, jak ten rynek może wyglądać za kilkanaście miesięcy?
Panie doktorze, nie chciałbym, żeby tu mówić o jakimś hura optymizmie, ale ja trochę widzę pewne światełko. Dlaczego? Globalne linie w tej chwili ze względu na koronawirusa logistyczne zostały bardzo mocno przerwane i to widać i koszt tego przerwania jest naprawdę potężny. Dlatego myślę, że warto, aby w Europie zwrócić uwagę na to, co jest u nas i szukać dostawców bliżej, a nie tylko gdzieś z Dalekiego Wschodu. I tu jest szansa właśnie dla nas, dla naszych firm. Myślę, że to niedługo zaczniemy obserwować taką właśnie sytuację. Jeżeli przetrwamy, jeżeli będą także mądrzejsze, znaczy rozwiązania, które prawne wprowadzone, to na pewno polscy przedsiębiorcy sobie z tym poradzą, bo sytuacja pokazuje, że naprawdę to są bardzo mądrzy i ludzie, którzy potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach.
No i tego branży okrętowej, ale nie tylko okrętowej życzymy. Przypomnę, naszym gościem w audycji Ludzie i Pieniądze był Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi.
Pozdrawiamy.
Dziękuję słuchaczom. Również zdrowia przede wszystkim.
A ja zapraszam na drugą część audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Tym razem naszym gościem jest Marek Świeczkowski, przewodniczący Rady Klastra Transportowo-Logistycznego Północ-Południe. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo dużo mówi się o załamaniu w branży logistycznej, o tym, że kłopoty z całą gospodarką przekładają się bardzo na logistykę. Jak rzeczywiście z waszego punktu widzenia, oceny członków klastra, ta sytuacja na dzisiaj wygląda i czy są jakieś przesłanki, żeby mieć nadzieję, że nie będzie tak źle?
Oczywiście sytuacja związana z epidemią spowodowała, powiedziałbym, znaczące spadki we wszystkich rodzajach transportu, tak samo towarowego, jak i pasażerskiego. Wiemy, że cała polska branża czeka na pomoc ze strony rządu i na uruchomienie tarczy antykryzysowej. W tej chwili mówi się już o uruchomieniu drugiej tarczy, ponieważ pierwsza wydaje się jest niewystarczająca. Chodzi o to, żeby ją jak najszybciej praktycznie wdrożyć. Ja myślę, że transport drogowy najszybciej odczuł spadki zleceń. No, praktycznie cały transport autobusów pasażerskich na przykład zatrzymał się.
No właśnie, bo tutaj jest takie, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Według wstępnych danych w marcu te przewozy pasażerskie w niektórych kategoriach spadły o 95-97%, tak? No to jest dla w ogóle całej branży dramatyczne dane.
Tak, to jest dramatyczne. Mówimy o całkowitym zatrzymaniu, prawda, tej branży. Dlatego tutaj cały nasz sektor transportowy pisze apele do rządu o pomoc dla branży. Chodziłoby o to, żeby nasi przewoźnicy otrzymali taką pomoc, bo ja przypominam, że Polska ma w ogóle największą flotę ciężarówek w całej Europie.
Jesteśmy i to w dodatku bardzo nowoczesnych, prawda?
Tak, bardzo nowoczesnych, ale wszystkie one są przeważnie czy w kredycie, czy w leasingu, dlatego ta branża, powiem szczerze, na pewno wymaga jakiegoś wsparcia i dlatego mówi się, że wejdzie już następna tarcza antykryzysowa, ale myślę, że jednak środki mogą być niewystarczające.
A proszę powiedzieć, jakie byłyby główne elementy z punktu widzenia oczywiście waszej branży transportowo-logistycznej, czego byście przede wszystkim oczekiwali? No jak się rozmawia z przedsiębiorcami, pewna przeciętna, czy jakby uniwersalna wypowiedź dotyczy tego, że nie ma pieniędzy obrotowych właśnie na raty leasingowe, właśnie na bieżące funkcjonowanie. Tak. Czy w branży transportowej też liczy się przede wszystkim ta płynność?
Zdecydowanie. No my tutaj nawet jako klastry polskie nie dalej niż wczoraj opublikowaliśmy nasze stanowisko i przesłaliśmy to do pani Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, i podkreślamy, że najważniejszym problemem dla wszystkich firm jest obecnie utrzymanie płynności finansowej. Ja myślę, że to jest dla nas najważniejsze, bo ucierpiały nie tylko nasza branża transportowa, a przecież branża turystyczna, branża gastronomiczna, usługi, tak jak słyszeliśmy, branża stoczniowa również. Także naprawdę jesteśmy tutaj w sytuacji, powiem szczerze, w imieniu wielu przedsiębiorców, nawet ankietowanych, jesteśmy w sytuacji dramatycznej i chcielibyśmy takiej pomocy uzyskać od rządu.
A proszę powiedzieć, czy jesteście w stanie ocenić, jakiego rzędu byłyby to kwoty, żeby pozwoliły w miarę dobrej formie tym najważniejszym firmom logistycznym, transportowym przetrwać, żeby utrzymać zatrudnienie, bo to jest też z punktu widzenia nie tylko ludzi, ale przyszłości firm kluczowe, żeby mieć tych pracowników, kiedy dojdzie do uwolnienia rynku, jakby zostaną zniesione te restrykcje epidemiologiczne. Czy jesteście w stanie ocenić, ile tych pieniędzy na utrzymanie płynności polskim transportowcom potrzeba?
To w tej chwili trudno jest ocenić, ponieważ na razie wpływają dane. No ja mogę powiedzieć, że z ankiet które wysyłamy i które wszystkie klasy wysyłają do swoich członków, wynika, że 69% wszystkich firm potrzebuje pomocy. Także ta sytuacja jest, powiem szczerze, no, dramatyczna i te stowarzyszenie też przewoźników drogowych skierowało taki apel również do pana premiera i wszyscy chcieliby skorzystać z tej pomocy. Ja myślę, że w tej chwili pomoc w obecnej tarczy antykryzysowej jest niewystarczająca. Jest dużo przeszkód administracyjnych, jest biurokratyczne podejście do przedsiębiorców. Ja myślę, że to taka prawda jest, dlatego w tej chwili trwają prace, a my jako na drugą tarczą, a my jako przedsiębiorcy, no tutaj razem wszyscy jako Związek Pracodawców Klasy Polskiej, inne organizacje branżowe, powiem też, że rozmowy prowadzimy z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. Wszyscy wyrażamy nadzieję, że ta pomoc jest na razie niewystarczająca i trudno jest przez nią przebrnąć. Same artykuły w ustawie to jest 172 strony. Ciężko przez to przebrnąć. Wiele tutaj naszych spotkań odbywają się specjalne szkolenia, żeby przedsiębiorcy mogli się zorientować, o co ustawodawcy chodzi w rozporządzeniach.
A proszę powiedzieć, czy poza kwestiami płynnościowymi jest coś takiego z punktu widzenia waszej branży do załatwienia na szybko, coś, co mogłoby pomóc przedsiębiorcom teraz? Czy na przykład jest w miarę spokojna relacja firm transportowych z bankami, które no na przykład nie dostają rat leasingowych, czy spółki należące do banków? Czy tutaj jest jakby bezpieczeństwo polskich firm transportowych w miarę zapewnione?
Ja uważam, że przede wszystkim należy dokonać ustawowo pewnej systematyki, objąć na przykład pomocą wszystkich przedsiębiorców. To znaczy uważam, że powinno państwo uruchomić specjalne kredyty, można by je nazwać kredytami klęskowymi, które otrzymałby każdy przedsiębiorca, który wystąpi o to na wniosek uproszczony. Na razie niestety tego nie ma.
Są Czyli tak jak to niektórzy rozmowy. Mówią, kredyty za weksel, tak? Bez głębszej procedury biurokratycznej.
Tak, kredyty, czy limity kredytowe, które mógłby bank uruchamiać każdemu przedsiębiorcy, no wszyscy jesteśmy zaskoczeni i nikt z nas, żaden przedsiębiorca nie jest w stanie wypełniać wszystkich dokumentów, które w sytuacji normalnej można przygotować. Jest sytuacja, no, którą się pierwszy raz mierzymy no, w całej historii, taka sytuacja epidemiczna, więc myślę, że powinien rząd zastosować również specjalne mechanizmy.
No jest faktem, że skala grożącej nam zapaści gospodarczej jest zupełnie nieprawdopodobna. No, życzymy branży transportowej, żeby jak najszerszym łukiem ten kryzys was omijał, chociaż chyba to są oczywiście życzenia mało realistyczne, ale staramy się.
Myślę jednak, że przedsiębiorcy są zahartowani, także jest to grupa zawodowa, która łatwo się nie poddaje. Także ani wirusowi, ani ewentualnej recesji gospodarczej, która może nastąpić. Także ja myślę, że branża na pewno przetrwa i na pewno się odbuduje.
To tego hartu ducha życzymy. Ja przypomnę, naszym gościem był Marek Świeczkowski z Rady Klastra Transportowo-Logistycznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święto.
I nawzajem.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Rozmawialiśmy o kłopotach branży stoczniowej, o kłopotach branży transportowo-logistycznej i oczekiwaniach przedsiębiorców związanych z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Jerzy Czuczman z Forum Technologii Morskich i Marek Świeczkowski z Klastra Transportowo-Logistycznego. Ja bardzo dziękuję. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.